Następny referat to referat, który przedstawi ksiądz doktor habilitowany Damian Wąsek z Krakowa, z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła. Zatytułowany jest Mariologia między mitologią a teologią. Brzmi tajemniczo i jakby prowokacyjnie. Zapraszam, jestem ciekaw, co tam jest w środku.
Na początku bardzo serdecznie dziękuję ojcu Andrzejowi, ojcu profesorowi, z jednej strony za zaproszenie do wygłoszenia tego referatu, a z drugiej za to, że dał mi pełną swobodę w doborze tematu, na który chcę mówić. Wybrałem taki temat. Nie jestem mariologiem, dlatego do wątków mariologicznych, do współpracy zaprosiłem księdza doktora habilitowanego Marka Gilskiego, który jest ekspertem w tej dziedzinie. I wspólnie przygotowaliśmy coś, co można by wskazać jako wspólną płaszczyznę sporów między teologią i mitologią, jako właśnie mariologię. Dlaczego na taki temat się zdecydowałem? Uważam, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy mamy do czynienia z pewnym sporem na polu teologii. Sporem, którego jedną z twarzy jest biskup pomocniczy w Astanie, Schneider, który w jednym z listów napisał, że katolicy nie mogą akceptować żadnego kultu pogańskiego. I gdy to tłumaczył, to mówi, to będzie przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jest to do usunięcia. A z drugiej strony, w ostatniej adhortacji papież Franciszek zapisał takie słowa. Możliwe jest przyswojenie sobie w jakiś sposób symbolu rodzimego, niekoniecznie kwalifikując go jako bałwochwalczy. Zawsze można wykorzystać mit pełen znaczenia duchowego, a nie zawsze uważać go za pogański błąd. Komu przyznać rację? Czy da się to pogodzić? Czy może trzeba stanąć w tym sporze po jednej ze stron? Biorąc to pod uwagę jako cel mojego wystąpienia, chciałbym wykazać zasadność lub jej brak w wykorzystywaniu mitologii pogańskich na polu mariologii. Będę więc szukał odpowiedzi na pytanie, w jakiej mierze mity pogańskie były czy są zagrożeniem, a w jakiej są szansą dla ewangelizacji. Posłużę się tu dwiema metodami. Z jednej strony będzie to synteza teologiczna, a z drugiej strony w pewnych elementach będzie to siłą rzeczy metoda porównawcza. Będę prowadził moją refleksję według następujących kroków. Najpierw dwa konteksty, teologiczny i filozoficzny, później studium kilku przypadków i na koniec wnioski i perspektywy. Przechodzę, drodzy Państwo, do części pierwszej. W ramach tej pierwszej części proponuję cztery spotkania. Najpierw spotkanie z pewnym dominikaninem. Mam tu na myśli Edwarda Skillebeksa, który w jednym ze swoich dzieł o hermeneutyce katolickiej mówił, że Pan Bóg nigdy nie przemawia w taki sposób, że mamy nagi głos z nieba. Ten głos zawsze jest w coś ubrany. W co ubrany? W coś, co sprawia, że ludzie mogą zrozumieć przesłanie Pana Boga, przyjąć jako swoje. I o ile istota jest zawsze uniwersalna, to te ubrania są bardzo często dopasowane do pewnych kontekstów. No i stąd wynika zadanie hermeneutyczne teologii. Musimy patrzeć na te przesłania i starać się szukać takich kontekstów, w jakich będziemy mogli skutecznie zaprezentować prawdę wiary ludziom, do których się mówi. Drugie spotkanie to spotkanie z pewnym jezuitą. Mam tu na myśli Bernarda Sesbue. On mówi, że gdy patrzymy na współczesny wymiar wiary, gdy patrzymy na współczesne zadania, które stoją przed ludźmi, którzy ewangelizują, to widzimy, że wiara musi być dzisiaj prezentowana jako klimat zaproszenia, a nie zobowiązania, że musi być bardzo mocno związana z elementami egzystencjalnymi, z życiem ludzi, do których chcemy przesłanie Ewangelii kierować. W związku z tym nie możemy ewangelizować używając pewnych tez jako abstrakcyjnych argumentów, ale zawsze musimy sprawiać, by ktoś odczuł nasze wysiłki ewangelizacyjne jako osobiste zaproszenie ze strony Pana Boga, a więc łączyć te wymiary egzystencjalne z teologią, z liturgiką. Konieczna jest w tym celu inkulturacja rytów. Jeśli patrzymy na kontekst filozoficzny, to proponuję spotkanie z najwybitniejszym moim zdaniem z końcówki XX wieku filozofem nauki. Myślę o Janie Barburze. Barbour w książce Mity, modele, paradygmaty, gdy zastanawiał się, czym jest mit, no to mówi, że mit to jest coś, co wyraża pewien element porządku kosmicznego, daje narzędzia służące do organizowania doświadczenia ludzi, ukazuje pewną tożsamość, strukturę sensu osób, które daną mitologię wyznają, daje pewne wzory postępowania, integruje społeczność, próbuje pokazać jakieś wspólne cele tej społeczności, wspólną przeszłość. I w tym znaczeniu mity nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. Mity są pewną konwencją. I ostatnie z tych spotkań kontekstualnych to spotkanie z pewnym historykiem filozofii. Myślę tutaj o Giovannim Reale. On mówi, że gdy porówna się mitologię z filozofią, to widzimy, że mamy tam te same treści, te same cele, tylko trochę inaczej ubrane. Trochę inaczej one funkcjonują w mitologii, trochę inaczej w teologii, ale zarówno mitologia, filozofia, jak i teologia zawiera w sobie pewien logos, pewną prawdę, tylko różnie wyrażaną. Pani Kołakowska mówi, że osoba, która posługuje się terminologią mityczną, doskonale rozumie istotę logosu i umieszcza go jako prawdziwą wiadomość wewnątrz mitu. Mit, można powiedzieć, pełni więc funkcję takiego jakby pendrive'a, na którym zapisana jest pewna istotna wiadomość. Mamy więc takie konteksty i możemy się zastanawiać, czy w takiej sytuacji taki mit może być ubraniem, w którym ubrane będą prawdy wiary, tezy ewangelizacyjne. I chciałbym to pokazać na przykładzie mariologii, czy nie może, jak bywał. Pierwszy przypadek, o którym chcę powiedzieć, to centony. Otóż wielu ojców Kościoła, gdy wykształciło się, poznało filozofię pogańską, także tamte mitologie, to zaczęli wykorzystywać to, co wiedzieli w swojej działalności ewangelizacyjnej. I między innymi właśnie na polu tego wykorzystywania powstały centony. Co to było? Były to powyrywane, powybierane pewne wersety z dzieł filozofów pogańskich i tak poustawiane, by one mogły być wyrazem pewnych treści wiary, ilustracją dla pewnych treści wiary. Najczęściej używano tu Homera, Wergiliusza, Eurypidesa, Sofoklesa i Schylosa. Ksiądz Marek Gilski jest ekspertem akurat w tej materii. Oczywiście to było krytykowane przez niektórych ojców Kościoła, na przykład Ireneusza z Lyonu. Przez innych taka forma była akceptowana. I mamy na przykład taki centon De Urbi Incarnatione, dzieło anonimowego autora, który wziął Eneidy Wergiliusza, powybierał z tego fragmenty i za pomocą tych fragmentów chciał mówić o Matce Bożej. I co mówi? Jeśli mówi o wieku Maryi, to ma fragmenty tekstów o córce króla Latynusa Lawini. Jeśli mówi o radości Maryi, to używa tekstów z radości Dydony, królowej Kartaginy. Jeśli mówi o spotkaniu Maryi z aniołem, no to mówi o spotkaniu Eneasza z Merkurem. Bierze konkretne teksty pogańskie i nimi ilustruje konkretne prawdy wiary. Przypadek drugi. Matka Boża z Guadalupe. Otóż w 1521 roku Imperium Azteckie zostało rozbite i ci wszyscy bożkowie pogańscy, których czcili Aztekowie, poszli w zapomnienie. I ten lud indiański został trochę w zawieszeniu. I wtedy przychodzi Matka Boża z Guadalupe i mówi w ten sposób. Słuchajcie, to, że wam zniszczyli tych bożków pogańskich, to nie znaczy, że zniszczyli wam bogów, w których wierzycie. Ten Bóg, w którego wierzycie, jest dalej, a ja wam chcę pokazać pełniejsze poznanie tego Boga. No i biskupi w Puebla, mówiąc o Guadalupe, mówią, no jest to spotkanie wiary Kościoła z historią latynoamerykańską. A Jan Paweł II w 92 roku, gdy mówi o Matce Bożej z Guadalupe, to mówi, że jest to obraz ewangelizacji doskonale zinkulturyzowanej. Co mamy w tym obrazie Matki Bożej z Guadalupe? Otóż gdy popatrzymy sobie na ten wizerunek, to mamy ten róż tuniki, który jest jednoznacznie interpretowany przez Indian jako kolor Boga Słońca, kolor krwi, którą Aztekowie ofiarują, by podtrzymać Słońce przy życiu. Te promienie słoneczne otaczające szlachetną panią, to jest znak dla nich, że Maryja jest w ciąży właśnie za sprawą tego Boga Słońca i ten znak także potwierdza ten czarny pas, który jest na tym wizerunku. Pas związany jest w krzyż indiański, to aztecki symbol spotkania Boga z człowiekiem. Więc widzimy, jak bardzo ten wizerunek jest naszpikowany mitologią aztecką. Te kwiaty jaśminu na tunice, symbol świata w nieustannym ruchu w mitologii azteckiej. Przypadek trzeci. W 1540 roku biskup Mendes, gdy chciał ewangelizować coś, co dzisiaj jest Kolumbią, no to mówi, nie będę tego robił siłą, bo to nieskuteczne. Przychodzi tam i mówi tak, no wy tu czcicie boginię Lunę, to ja wam poświęcę w świątynię ku czci bogini Luny. I to zrobił. A później zaczął ich katechizować, pokazując Maryję jako współczesną Lunę. No i Indianie przekonani do tego, że ta mariologia ma taki sens, sprawili, że on później im poświęcił tą świątynię drugi raz i ofiarował na cześć Maryi Dziewicy. I w końcu przypadek czwarty, ten najbardziej kontrowersyjny w ostatnim czasie, Pachamama. Gdy patrzymy na Pachamamę, to widzimy, że to jest pewien mit, który opiera się na wspólnym dla wielu kultur traktowaniu ziemi jako matki. I wielu ewangelizatorów w Ameryce Południowej wykorzystywało i wykorzystuje mit Pachamamy do tego, by budować kulturę chrześcijańską. Na jakim polu to wykorzystują? Otóż choćby przy okazji mówienia o macierzyństwu dziewiczym odnoszonym do mocy boskiej, gdy mówią o solidarności między ziemią a człowiekiem, która ma prowadzić do szacunku człowieka wobec ziemi, gdy mówią o przekonaniu, że trzeba coś poświęcić, ponieść jakiś wysiłek, aby później coś otrzymać, no i bardzo często, gdy mówią o świętowaniu pewnych cyklicznych momentów, które są znakiem tego, że my w tych cyklicznych momentach coś wyjątkowego otrzymujemy, no to później te cykliczne momenty musimy świętować. Wykorzystują na tym polu ten mit Pachamamy. No i jak pisał jeden ze znawców mariologii Ameryki Południowej, ojciec Łukasz Samiec, asymilacja Maryi jako symboli Matki Ziemi nie jest niczym nowym ani przeciwnym teologii katolickiej. Już u Ireneusza i Tertuliana można znaleźć stwierdzenie, że dziewica matka rodzi Chrystusa jako dziewicza ziemia, na której żaden człowiek do tej pory nie pracował, a z której Stwórca ukształtował Adama. Mam więc, drodzy Państwo, takie cztery przypadki, w których raczej trzeba przyznać rację papieżowi Franciszkowi, a nie biskupowi Schneiderowi i tym, którzy stoją za jego stanowiskiem. Spróbujmy więc odpowiedzieć sobie raz jeszcze po tej refleksji na pytanie, czy zasadne jest wykorzystywanie mitologii pogańskich na polu mariologii. Otóż wygląda na to, że zasadne. Zasadne dlaczego? Ponieważ jest to obecne w tradycji chrześcijańskiej, co próbowałem pokazać. Ponieważ bez uwzględnienia tej inkulturacji ewangelizacja ponosiła bardzo często porażki. Widzimy to chociażby w Japonii, gdzie z uwagi na brak inkulturacji chrześcijaństwo było przez lata słabe. Można by takich przykładów mnożyć bardzo wiele. Po trzecie, takie wykorzystywanie pozwala na znalezienie wspólnej płaszczyzny ewangelizatorów i ewangelizowanych. Po czwarte, pomaga to w łączeniu elementów teologicznych, rytualnych z egzystencjalnymi tamtych ludów. W końcu po piąte, o czym wspomniał Paredes, mariolog, gdy zastanawia się nad perspektywami mariologii w XXI wieku, z uwagi na pewien pozytywny odbiór społeczny, mariologia, która będzie ubrana w kontekst międzyreligijny, w te lokalne konteksty kulturowe, ona może stać się kluczem hermeneutycznym do lepszego zrozumienia chrześcijańskiego Boga w tamtych kulturach. Więc mamy tak. Mamy też tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, jako pierwszy etap na drodze ewangelizowania. Później musi przyjść pogłębiona katecheza. Nie można pozostać na przyjęciu pewnej mitologii i tylko i wyłącznie tyle. To musi być taka wędka, na którą można będzie złapać uwagę tych, do których chce się mówić. Po drugie, w miejscach, w których konkretna mitologia jest mocno zakorzeniona. No, czymś bezsensownym jest budowanie ewangelizacji na bazie Pachamamy w Europie, gdzie takiej mitologii nigdy nie było i takiego kultu nie ma. Czymś innym jest zrobienie tego w Ameryce Południowej. Po trzecie, tylko tych elementów mitologii, które posiadają punkty zaczepienia dla chrześcijaństwa. Tutaj jest troszeczkę spór, ponieważ jeśli ta mitologia wyraża w pewien sposób sens, naturę ludzi, do których mówimy, no to raczej w każdym micie można takie punkty zaczepienia znaleźć. To jest kwestia tylko sposobu patrzenia pewnej wnikliwości. No i w końcu po czwarte, z procesem systematycznego oczyszczania mitów. Ponieważ wiadomo, że mity to nie tylko wyrażenie sensu, ale cała baza psychologiczna, pewne elementy kultyczne, z których trzeba te mity oczyszczać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
Bardzo dziękuję.